jest przywilejem dzielić się świadectwem tego, co zrobił Jezus.
Jest wiele miejsc Słowa Bożego, które mógłbym przeczytać dzisiaj i rozpocząć to swoje świadectwo, ale myślę, że to, które wybrałem, jest w jakiś sposób szczególne.
Chciałem wam przeczytać werset z Ewangelii Jana. 15 rozdział Ewangelii Jana, 16 werset. Niektórzy pewnie już wiedzą, co tam pisze. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, abyście szli i owoc wydawali i aby owoc wasz był trwały, by to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Zanim powiem wam świadectwo, chciałem się z wami podzielić, dlaczego uważam, że oparłem je o ten werset. Po pierwsze, nie wy mnie wybraliście, mówi Jezus do nas i tak samo jest ze mną. Nie ja wybrałem Jezusa, ale Jezus wybrał mnie. Po drugie, Jezus przeznaczył mnie i przeznaczył ciebie. On mówi, że wybrał i że przeznaczył. Mówi to do tych, którzy chodzili za Nim. Jezus mnie przeznaczył i ciebie przeznaczył. Bóg ma plan. I po trzecie, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. By to, o cokolwiek byście prosili Ojca w imieniu moim, dał wam. Chciałbym sprostować jedną rzecz. Kiedy mówię, że o coś proszę w imieniu Jezusa, to powinniśmy mieć biblijny pogląd na tą sprawę. Dzisiaj często w imieniu Jezusa ludzie proszą o swoje zachcianki i proszą o to samo, o co by diabeł poprosił, jakby mógł. Chodzi im o to, żeby w imieniu Jezusa ma być takim CKM-em, który Boga przyciśnie do ściany i biedny Pan Bóg nie ma wyjścia, bo w imieniu Jezusa proszę. Jest to daleko błędnie posunięta interpretacja tego, czego Bóg chciał od nas. W imieniu Jezusa oznacza na miejscu Jezusa. Ja was posłałem, ja was wybrałem. Wiecie, kiedy Jezus chodził w ciele na ziemi, mógł być tylko w jednym miejscu naraz. Dlatego, że był w ciele, był Bogiem i był człowiekiem. Nie był pół Bogiem i pół człowiekiem, to nie jest żadna mitologia. Jezus był Bogiem i był człowiekiem. Kiedy Jezus żyje w Kościele i żyje w tobie i we mnie, może być w wielu miejscach naraz głoszony. I o cokolwiek poprosicie w Jego imieniu, znaczy stojąc na miejscu Jezusa, prosimy o to, co poprosiłby Jezus. Innymi słowy, stajemy przed Bogiem i ośmielamy się Bogu powiedzieć: Panie, gdyby Jezus był na tym miejscu, poprosiłby Cię o to i dlatego ja Ciebie proszę, bo Twoim duchem prowadzony widzę, że tego właśnie teraz trzeba. To jest parafraza tego, co rozumie, gdybym miał krótko powiedzieć w imieniu Jezusa. Wiecie, przez wiele lat myślałem, że w imieniu Jezusa znaczy taka trochę pomoc, wiecie, no. Że mi się coś bardzo chce, ale jeszcze jak w imieniu Jezusa powiem, to już Panu Bogu problem zrobię, no bo już teraz musi dać, bo powiedział, że da. A potem Bóg nie daje i ludzie się dziwią. Dlaczego nie dostali w imieniu Jezusa? Dlatego, że są kłamcami. Wcale nie stali w imieniu Jezusa. Stali w imieniu swojego własnego egoizmu, próbując użyć imię Jezusa. To jest różnica. Nie będę chciał, by to było typowe kazanie. Chciałbym wam opowiedzieć, co Pan zrobił w moim życiu. Wiecie, częstokroć, kiedy ludzie dostają możliwość dzielić się świadectwem, to świadectwo nie jest świadectwem o Jezusie, tylko jest świadectwem o tym, co jest przeciwko Jezusowi. 40 minut opowiadają, jakie brudu i śmiecia było w ich życiu i ostatnie 15 sekund, a potem się nawróciłem, amen, chwała Bogu. To nie jest świadectwo o Jezusie. Takie świadectwo miałem tydzień po moim nawróceniu, no bo co innego mogłem powiedzieć. Tydzień wcześniej siedziałem w barze, a tydzień później mnie prosili o świadectwo. Tylko tyle miałem. Ale wielu wśród nas jest chrześcijan, którzy wiele lat żyją i którzy musi do nas dzisiaj dojść, bracia i siostry, przyjaciele, że Bóg was posłał, abyście szli i przynieśli Mu owoc, abyście szli i coś przynieśli Bogu, abyście innymi słowy nie byli bezużyteczni dla Królestwa Bożego, aby gdy staniecie przed Panem, w waszym banku w niebie było więcej niż w waszym banku na ziemi. Ja myślę, że za każdym razem, kiedy czytamy słowa Ewangelii, powinniśmy pamiętać, że musimy ją wykorzystywać dla Bożej chwały i opowiadania imienia Jezus, a nie dla swoich zachcianek. I tak nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem. Tak się zaczyna moje świadectwo dla was. Oczywiście rozumiem, że czasem trzeba popatrzeć w przeszłość, dlatego żeby zobaczyć, z jakiego dołu się wyszło. Nigdy nie zapomnę tego dnia, kiedy w pewien piątkowy wieczór byłem na imprezie takiej, jak są modne dla młodych ludzi, sam będąc wtedy bardzo gorliwym zwolennikiem luźnego i wesołego życia, nigdy wtedy nie przypuszczałem, że tak bardzo droga Boża różni się od tego, czym ja chciałem być. Że tak bardzo się różni od mojego charakteru.
Czasami psycholodzy biblijni próbują wam wmówić bzdury, że Bóg będzie się wami posługiwał według waszych talentów. Bóg będzie się wami posługiwał tak, że was najpierw zmieli, połamie, nauczy was być zdeptanym, a kiedy z tego, co z was zostanie, zacznie wyglądać obraz Jezusa, będzie mógł was używać. Wiecie, to był dzień, kiedy poszliśmy z kolegami do restauracji i jak młodzi ludzie w restauracji spiliśmy się nieprzeciętnie. Wydawało nam się, że życie jest bardzo wesołe. Wiecie, pijak zawsze ma dużo planów. Co zrobi, jak to będzie, czego on nie może. I wieczorem u pijaka bywa śmiech, a rano bywa płacz. I tak się obudziłem. Okazało się, że w nocy pobiłem dziewczynę na ulicy. Okazało się, że powiedziałem dużo niepotrzebnych rzeczy. Miałem moralnego kaca. Zszedłem na dół, zapaliłem papierosa i pomyślałem, gdyby był Bóg. Jakikolwiek, jakby choćby Budda, cokolwiek, Shiva, co tylko się da. Żeby tylko był chociaż taki Bóg, który jest prawdziwy. Wiecie, w Jezusa za bardzo nie wierzyłem, bo widziałem, jacy ludzie mówią o Jezusie. A tak bardzo chciałem, żeby był ktoś, tak naprawdę, kto mógłby dać sens, kto mógłby zmazać przeszłość, której mi było wstyd i to coraz bardziej. W domu czekało kolejne wezwanie na policję. Matka przelewała kolejne łzy. Popatrzyłem, życie to nie życie, pustynia. Wyszedłem z wojska, dwie paczki papierosów, pijaństwo. Nikogo nie kochałem, kochałem siebie. Wypaliłem papierosa, obszedłem budynek naokoło i wracam do domu. Zapomniałem, że dwa miesiące wcześniej podeszła do mnie na dworcu pewna hipisiara, hipiska taka i chciała ode mnie pieniądze. Ja lecie byłem człowiekiem, który składał motocykle. My z chłopakami nigdy nie próbowaliśmy narkotyków, uważaliśmy, że tylko słabi ludzie się parają narkotykami i gardziliśmy tymi, którzy ćpali. I kiedy podeszła, chciałem jej zrobić wstyd i chcieliśmy jej wzbić ją na dworcu, ale sokiści nam przeszkodzili. I ja wracam do domu i to był ten dzień, kiedy marzyłem, że gdyby był Bóg, chcę, żebyście to pamiętali. Wracam do domu, a moja mama mi mówi, ktoś siedzi u ciebie w pokoju, czeka na ciebie. Ja wchodzę, patrzę, ona siedzi na środku, na podłodze. Wiecie, tak po turecku siedzi, jak to hipisi zwykli siadać, żeby było w stylu. I patrzy na mnie. A ja mówię, co ty tutaj robisz u mnie w domu? Czego ty chcesz tutaj? Mówię, zwariowałaś, że przyszłaś do mnie? Ona mówi, wiesz co, Mirek, przyszłam, bo tak patrzę na twoje życie, jak i ty jesteś sam, jak ty potrzebujesz, żeby coś się zmieniło. A ja mówię, a ty nie potrzebujesz, mówię, ćpunem jesteś, gorszym jesteś niż ja. Ona mówi, nie jestem ćpunem. Ja jej nie wierzyłem, nikt ćpania nie wychodzi. Ona mówi, ja nie ćpam. I zaczęła mi opowiadać o Jezusie. Moje sumienie było tak pognieciane i tak zdeptane, że nie miałem siły się z niej śmiać. Posłuchałem, a ona wiecie, spytała mnie, czy nie przeszedłbym się z nią na imprezę. Czy impreza to było jedyne słowo, które na moją wyobraźnię działało. I w tamtym dniu, pamiętam, sam ku swemu zaskoczeniu zapytałem jej, czy na tej imprezie będzie wódka? A ona mówi, nie będzie. To idę z tobą. I wiecie, poszliśmy na imprezę, patrzymy, ludzie siedzą naokoło ogniska. Śpiewają pieśni, takie jak wy śpiewaliście, modlą się. I pierwsza rzecz, jaka mnie uderzyła, są całkiem inni niż wszystko, co znałem. Ja się już spotykałem, wiecie, z oazą wcześniej. Spotykałem się z różnego rodzaju ruchami, ale zawsze tam była ta taka wymuszona religijność, wiecie, ta mina chorego osła, wiecie, oczy w górę. A ci byli inni. I śpiewają, cieszą się, podnoszą ręce, modlą się, a potem dziękują Panu. I tak posiedziałem godzinę z nimi, popatrzyłem, jak się modlą i mi się strasznie palić zachciało. Ale czułem, że nie wypada. I wiecie, pomyślcie, jak ja się czułem. Chłop po wojsku, po ulicy zawsze szedłem z tym petem i nigdy się nikogo nie wstydziłem. A tutaj ci chłopcy i dziewczyny naokoła, ja się wstydzę, młodsi ode mnie. Większość nawet w boju nigdy nie była. A ja stoję, chłop, wiecie, i się wstydzi zapalić papierosa. Przeprosiłem ich na chwilę i poszedłem w krzaki, wiecie, i palę w krzakach. I sobie myślę, do czego ja doszedłem? Ja się boję tych małolatów i palę w krzakach przed nimi. A bałem się ich, wiecie, tak, że myślałem, że jak wyjdę, jak oni zobaczą, że ja kurzę, to na dno piekła polecę. To się ziemia pode mną otworzy. Oni tacy święci byli w moich oczach. Zrobili na mnie wrażenie. Potem wróciłem, uśmiechnięty usiadłem, wszyscy wiedzieli, po co byłem. Na pewno dzisiaj, jak ktoś pali, to cuchnie od niego na 5 metrów. Wtedy tego nie czułem. I słuchałem dalej, jak się modlą. Potem mieli kiełbasę, społeczność. Porozmawialiśmy i wróciłem do domu. I pomyślałem, fajnie, ale Bóg nie jest dla mnie. Dobrze by było, gdyby był Bóg. Ale ja nie dam rady tak po prostu stać się lepszy. Zostawić wszystko. Całe moje życie, moje motocykle, moich przyjaciół, mój styl. Tak bardzo nie wiedziałem, że Jezus ma inny plan. 3 dni chodziłem z tą myślą. Odwiedzałem wierzących, codziennie do mnie przychodzili. Czy oni przychodzili jeden dzień, drugi dzień, trzeci dzień, ja nie miałem czasu w ogóle z kolegami się widzieć. Ani kurzyć nie miałem czasu. Przychodzą dzień za dniem, trzeci dzień z kolei na nabożeństwo pojechałem. Zaprosiłem chłopaków, moich kolegów, mówię, chodźcie, pokażę wam, kogo spotkałem. Do dzisiaj, kiedy jadę do tamtego zboru w Wapiennicy, wielu ludzi pamięta ten dzień, jak wjechaliśmy kilka motocykli. Te szyby się im w oknach trzęsły. Weszliśmy z tych motorów, skóry. Tacy goście weszliśmy, wiecie. Myśleliśmy, że to zrobi na jakieś wrażenie. Ale nikim nie zrobiło. Podali nam ręce, przywitali, pośpiewali. Było uwielbianie, modlili się. I jak zaczęli kazanie, to my pojechaliśmy do domu. Bo doszłem do wniosku, że śpiewają fajnie, ale kazania za długie. Ale widzicie, Bóg jest cudowny. Bóg nie jest tylko w kościele. Jak często rozumiemy to, kiedy się nawracamy, a zapominamy o tej wielkiej prawdzie, kiedy jesteśmy wiele lat wierzącymi. Bóg nie jest tylko w kościele. Amen. Wielka prawda wiary. Bóg jest zawsze blisko was. Jezus nigdy was nie zostawia. Pamiętałeś o tym, kiedy miałeś złamane serce, jak przychodziłeś do Jezusa, żeby przyszedł do twojego życia. Wtedy Jezus był wszędzie, choćby na najgorszej mylinie przychodził. A potem człowiek, wiecie, 5 lat pochodzi do kościoła i mu się wydaje, że jest lepszy jak Jan Apostoł. Że Jezus jest tylko w kościele. Jaka zguba, kiedy kostniejemy. 3 dnia, od 2 w nocy, Jezus nie został w kościele, był w moim domu. To była 2 w nocy, nigdy nie zapomnę. Zerwałem się z mojego łóżka. Uklękłem przy moim łóżku. Nie wiem, czy wiecie, co to znaczy słyszeć od Pana. To nie było tak, że stał posłaniec czy anioł, który śnił. Nie było tak, że zatrzęsły się mury. To był, wiecie, ten delikatny głos samego Pana. Dziś albo już nigdy. Ja się rozpłakałem, mówię, Panie, ja nic nie mam dla Ciebie. Wszystko, co mam, to to, czego Ty nie chcesz. Co ja Ci mogę dać? Nikt mnie nigdy nie uczył, że się trzeba modlić z podniesionymi rękami. Ale wtedy takie miałem. Nikt mnie nie uczył, że prawdziwa pokuta przychodzi wtedy, kiedy widzimy siebie tak, jak widzi nas Bóg. Czy dzisiaj się głosi lekką, obraną z wszystkiego pokutę, wesołą, roztańczoną i rozklaskaną pokutę, która grzesznika prowadzi tylko do powtarzania słów. Ale kiedy przychodzi Duch Święty, przychodzi zapomniane przesłanie Ewangelii, że Duch Święty przekonuje o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Widzimy siebie tak, jak widzi nas Bóg. I byłem taki mały koło tego łóżka. I zobaczyłem moje życie tak, jak widzi mnie Bóg. I zacząłem się modlić i prosić, Panie, nie mam nic, co bym mógł Tobie dać. Nic nie mam, nie znałem wtedy tej pieśni, że puste ręce przynoszę przed Twój tron. Ale rzeczywiście modliłem się, Panie, wszystko co mam, to jest to, czego Ty nienawidzisz. Moje grzechy, moje przekleństwa, złodziejstwa, łobuzerstwa i krzywdę. Modliłem się nie wiem jak długo, a potem położyłem się spać. I spałem jak jeszcze nigdy w życiu. Obudziłem się rano, przestały istnieć dla mnie bary. 50% mojego słownika znikło. Moje myśli zmieniły się. Byłem listonoszem wtedy, na poczcie pracowałem. Przechodziłem zawsze koło tego samego baru po rejonie, gdzie przypiałem moje napiwki albo miałem samych znajomych. Kiedy wszedłem tam, tamtego dnia, spojrzałem na tych ludzi, na to czerwone światło, ten dym, tą głośną muzykę i nagle poczułem, że ja bym się nudził tutaj, gdybym tutaj siedział. Wiecie, nie byłem hipokrytą, sam sobie się dziwiłem. Ja bym się nudził. Co ja tu robiłem przez tyle lat? Co ja robiłem w ogóle z tymi ludźmi? Gdzie ja jestem? Przyszedł Jezus i narodziłem się na nowo. Byłem innym stworzeniem. Nieodnowionym, nieodmalowanym. Nie zmieniono mi, wiecie, uśmiechu na twarzy. Nie zapisali mnie gdzieś do jakiegoś kościoła. Ja spotkałem Pana Jezusa i zmienił moje życie. I zacząłem głosić tak, jak potrafiłem na początku. Pierwszą moją ewangelizację zrobiłem w hotelu robotniczym dla budowlanki, po której mi pastor powiedział tylko jedną rzecz. Mówi, Bóg był z tobą. Ja się cieszyłem, myślałem, że tak dobrze głosiłem. On mówi, Bóg był z tobą, bo cię nie zabili. To nie była Ewangelia. Tak się obraża ludzi, tak się nie głosi Ewangelii. Ja im powiedziałem, co Bóg o nich myśli. To zapomniałem im powiedzieć, jak ich kocha. Widzicie? Od początku, kiedy chodzimy z Panem, chcemy głosić Ewangelię. Ale musimy się nauczyć, że Ewangelia to jest zwiastowanie Jezusa, a nie naszych poglądów. Chcę wam powiedzieć, że w mojej rodzinie nie byłem pierwszym wierzącym. Wiele lat wcześniej nawrócił się pierwszy mój dziadek, którego znienawidziłem, którego po śmierci ojca wygnałem z domu i którego chciałem odłączyć od naszej rodziny. Całą moją nienawiścią, przynosząc mu wstyd i hańbę wszędzie tam, gdzie mnie zaprosił, przeciwko niemu mówiłem. Teraz zaprosił mnie na obiad do wierzących, a ja sobie umyśliłem plan. I myślę, on mnie na ten obiad zaprosił, żebym ja zobaczył tych kociarzy. Wiecie, kto jest kociarz? U nas na Śląsku kociarz to są ci, co nie są katolikami. I ja myślę, a ja tym kociarzom powiem, jaki on jest bandyta. Powiem im, że miał 6 żon już. że pijak i cudzołożnik, że oni nie wiedzą, jaki on jest i dlatego z nim trzymają. Oni jedli obiad, zaczęli mi mówić o Panu. Ja poszedłem wcześniej do kościoła katolickiego i kupiłem taki ogromny krucyfiks, wiecie, z Jezusem. I ten duży krzyż sobie powiesiłem, żeby było jasne na tym obiedzie, że ja nie jestem z tej kliki, że ja nie jestem kociarz, ja jestem tak, jak należy. I siedzę z tym krzyżem, oni mówią o Panu i w pewnym momencie dziadek się do mnie zwrócił, a ja mówię, to jest dobry moment, wstałem, mówię, wiecie co, wy nie wiecie jednej rzeczy. To jest pijak, cudzołożnik, łobuz, kłamca, bandyta i na niego najgorsze. I to było moje pierwsze zdziwienie. Ci ludzie zamiast się wzdrygnąć i wyrzucić go, zaczęli mówić aleluja, chwała Panu, jak dobry jest Bóg. Ja myślę, nienormalni. Czyli ja się dziwiłem, że oni takiego grzesznika przyjęli, a oni nie grzesznika przyjęli. Oni się cieszyli, jakiego grzesznika Bóg mógł zmienić. Takiego brata, jakiego w nim znali. Czasami, kiedy chodzicie z Panem, ktoś może krytykować wasze życie. Ktoś może mówić wam, że wasze życie jest nie takie, jak powinno być. I tak jak ja zaatakowałem dziadka, że jego życie nie jest takie, jak powinno być. Diabeł przeciwko wam będzie posyłał słowa krytyki. Pozwólcie, że wam coś powiem. Kupiłem kiedyś stary dom. Ja i moi przyjaciele ze zboru w Chełmie pojechali oglądać to cudo, które znalazłem. I brat, który mi go remontował, otworzył drzwi i drzwi spadły na niego i zleciały po schodach. Były tak zbutwiałe. W środku były przemarznięte ściany, rozmrożone, popękane rury i wszędzie grzyb. Trzeba było skuć cały tynk w środku. Wzięliśmy się do pracy. Zmieniłem dach. Skułem tynk. Położyliśmy nowy. Zmieniłem podłogi. Włożyłem takie okna, na jakie mi było stać. Zmieniłem ten dom i zamieszkałem z nim, z moją żoną i z moimi dziećmi. Gdybyście przyszli, powiedzielibyście, pchi taki dom na wsi. Człowieku, to chałupa taka, gdzie ty to mieszkasz? Co to za oficyna, co to za byle jaki garaż mam lepszy w Warszawie? Wiecie, kto z was mógłby na ten dom tak powiedzieć, ale nie wiecie, czym on był. Dlatego nie rozumiecie, czym jest teraz. Podobnie jest z grzesznikiem. Kiedy patrzysz na czyjeś życie, może ci się nie podobać jego życie, ale nie wiesz, kim on był, a kim jest dzisiaj, kiedy Jezus go zmienił. Nie wszystko musi być w życiu tak poukładane, jakbyśmy chcieli. Pewnego dnia szedłem przez miasto i spotkałem dziewczynę, którą widziałem wcześniej w zborze. Wiecie, ja się modliłem zawsze o żonę. Kiedy się nawróciłem, postanowiłem sobie, podjąłem twarde postanowienie, że koniec chodzenia. Nigdy więcej żadnej randki, żadnych kwiatków, żadnych pierścionków, żadnego I love you, wiecie, nic z tych rzeczy. Koniec z dziewczynami. Że pierwsza dziewczyna, kobieta, jaką poznam, to chcę, żeby to była moja żona. Nie zamierzam już przed żadną otwierać mojego serca. Nie zamierzam wywdzięczać się i wylewać przed nikim. Już nigdy nie będę miał dziewczyny. Wziąłem list i napisałem, Panie, modlę się, daj mi żonę. Taką żonę, z którą mógłbym wypełnić Twoją wolę i pójść tam, gdzie Ty mnie poślesz. Kobietę, która może ze mną pójść tak daleko, jak Ty będziesz chciał i żyć tak, jak Ty będziesz mnie powoływał, żebym żył. I podpisałem to i schowałem i do dziś to mam. Szedłem przez miasto. Zobaczyłem dziewczynę, którą widziałem wcześniej w zborze. Stała tak ciut z tyłu i miała łzy w oczach. Ja pomyślałem, jaka wspaniała dziewczyna. Podobała mi się. Musiała się nawrócić niedawno, myślę, bo płacze tak, jak ja płakałem, jak się nawracałem. Spotkałem ją na mieście, podszedłem do niej. Mówię, witaj, widziałem cię w kościele. Stałaś z tyłu, widziałem, jak się nawracałaś. Płakałaś. Ja już jestem długo wierzący, już 2 miesiące chodzę z Panem. A ty dopiero zaczęłaś swoją drogę. Ona mówi, witam cię, bracie, nawróciłam się 7 lat temu. Wiecie, ja się taki mały zrobiłem. W moich oczach ona była jak prorok, 7 lat. A ja 2 miesiące. Spytałem jej, czy nie spotkalibyśmy się. Czas mijał. I pewnego dnia zaproponowałem jej randkę. Jak wiecie, byłem listonoszem. I jako listonosz miałem ogromną torbę i klucz do wszystkich skrzynek pocztowych. I mogłem otwierać całą, wiecie jak w blokach są skrzynki, prawda? Całą skrzynkę była do mojej dyspozycji. I wpadłem na pomysł, że skoro na razie nie mogę głosić, będę podbijał Ewangelię pieczątką, kiedy są nabożeństwa w zborze i wszystkie rejony zapełnię Ewangelią. I tak po pracy, kiedy już odniosłem wszystkie listy, po 4 kończyłem pracę, napychałem 1000 Ewangelii do mojej torby i wyruszałem w drugi rejon, w niebiesny taki, niebiański rejon. I zaprosiłem ją na taką randkę. 1200 Ewangelii na pierwszej randce rozdaliśmy ludziom. A potem ją zaprosiłem na obiad do najgorszego baru w Bielsku. Wiecie, tam można było dostać po nosie, ale tam był tani bigos. Postawiłem dziewczynie bigos i sobie. Dymu było tyle, że twarzy nie widziałem przy stole. Ale dzisiaj rozumiem, że to był właśnie taki człowiek. Że takie miejsca miały stać się naszym życiem. I takie życie miało stać się naszym udziałem. Bóg nie powołał nas na salony. Bóg powołał nas żebyśmy poszli tam drogami Jezusa. Tam, gdzie mój Pan szedł, tam ja miałem iść. I tak na pierwszym bigosie spotkaliśmy się, a 2 miesiące później powiedziałem jej, ja nie chcę dziewczyny żadnej. Chciałbym, żebyś została moją żoną. Chodziłem do mojej żony, wiecie, ona mieszkała w hotelu robotniczym. I pod hotel robotniczy, to był bardzo porządny hotel, tam bardzo pilnowano, wiecie, morale tych kobiet, które mieszkały. Mężczyźni przychodzili jak należy, to przyjechał polonezem z goździczkiem, z kwiatuszkiem, to pan w krawacie, a ja z torbą i z plamą po hot dogu. Poszedłem do mojej żony odwiedzić ją. Koleżanki spojrzały i wszystko wiedziały. Dziewczyna nie ma rozumu chyba. Wielu ludzi mówiło mojej żonie, kim ty się trzymasz? Za jakiego ty człowieka chcesz wyjść? On cię na koniec świata wyciągnie. On jest marzyciel. I gdy mojej żony nie odprowadzałem do domu, musiała wracać sama. Sama sobie musiała do mnie przyjechać i odjechać i tak samo ja jeździłem. Chciałem wiedzieć jedno. Panie, użyj nas tak jak ty chcesz. Koleżanki pukały się w czoło i mówili, dziewczyno, ty nie widzisz co to za człowiek. A ja wiecie, ani wykształcenia porządnego nie mam. Ani nie jestem zbyt może bardzo inteligentnym człowiekiem. Różni ludzie pytali moją żonę i próbowali z nią rozmawiać. Znaczy wtedy nie moją żonę, a dziś moją żonę. I tak pewnego dnia staliśmy się małżeństwem. Ślub mieliśmy skromny, nie mieliśmy pieniędzy. Mieliśmy tak mało pieniędzy, że pastor kupił mi spodnie, bo mówił, że już wstyd, żeby bieliznę mi było widać, jak siedzę na nabożeństwie. Tacy byliśmy biedni. Mieszkaliśmy w małym pokoju, nie mieliśmy nic, ale mieliśmy marzenia. Wiecie, co się stało? O 6 rano w piątek Bóg dał mi marzenie. Pojedziesz daleko za horyzont. Wyślę cię do Rosji. Powiem wam jedną rzecz. W 6 klasie, to były lata, kiedy rosyjski był ważniejszy niż matematyka w Polsce. Siedziałem i powtarzałem 6 klasę, bo miałem 2 z rosyjskiego. Nienawidziłem wszystkiego, co ma coś wspólnego z komunistami, z ruskimi i w ogóle tak dalej. Moja szkoła była na ulicy Czapajewa. Jechało się do niej ulicą Lenina. Sami wiecie. Ale przyszło marzenie. W kraju trwała pierestrojka. Gorbaczow niszczył komunizm. A Bóg dawał mi marzenia. Gorbaczow ogłaszał, że wali się Związek Radziecki, a Bóg powoływał mnie na służbę. Pijakiem osiedlowym. Siedziałem na moim motocyklu czasami. Lubiliśmy się spijać z chłopakami i wyścigować. Ale kiedy chłopcy szli do domu, siedziałem i patrzyłem, jak zachodzi słońce. Czasami widziałem, jak pociąg do Cieszyna przejeżdżał koło naszego domu. I mówiłem, Boże, gdybyś mi chociaż do Czech, żebym mógł kiedyś pojechać. Nigdy nie mieliśmy pieniędzy, żeby gdzieś porządnie pojechać. Kiedy tata zmarł, byliśmy bardzo biedni. A wtedy zacząłem modlić się, Panie, jeżeli chcesz, żebym jechał do Rosji. I Pan powołał mnie do Rosji. Pomyślałem, muszę iść powiedzieć mojej żonie, że Bóg mnie powołał do Rosji. Kończyła pracę, była zwykłą robotnicą na hali. Wychodziła z zakładu, a jej powiedziałem, wiesz co, muszę z Tobą porozmawiać. Bóg mnie powołał do Rosji. A ona mówi, ja wiem o tym, mnie też. Jednym z fundamentów tego, czym się dzielę z małżeństwami, jest to, że mąż i żona to jest jedno ciało. Wiecie, gdzie to przeczytałem? Słowo Boże nas tak uczy. Jeśli męża Pan powołuje, to i żonę powołuje. Jeśli wy się nawrócicie, wasze domy będą zbawione. Jeżeli tego jeszcze nie oglądasz, to módl się, a jeśli się już modliłeś, to się pomódl jeszcze raz. Bóg chce, żebyś oglądał to. I wiecie, Bóg powołał mnie i moją żonę do Rosji. I ja nie wiedziałem, co mam z tym zrobić, troszeczkę zlekałem. Ale w pewien piątek też o 6 rano modliłem się w zupełnie innym zborze, u pastora, który mnie nie znał. I ten pastor powiedział do mnie, czy ty nie zauważasz, że Pan powołuje cię do Rosji? A ja mało nie upadłem, wiecie. Mówię, skąd ty wiesz? Mówi, Pan to pokazuje. Ty do Rosji masz jechać. Zacząłem wstawać codziennie o 4:30 rano i spędzać czas przed Panem. I modliłem się, Boże, użyj mnie. Zmień moje życie. Przemień mnie tak, jak chcesz. Nie wiedziałem, że do Boga, jeśli się woła, to przychodzi. Jeśli prosisz, żeby ten, który nienawidzi grzechu i który oddziela cię od świata, przyszedł i stąpił na twoje życie i wypełnił całe twoje serce. Jeśli chcesz, by Jezus cię prowadził, to nie zdziw się, kiedy to się stanie, skoro o to śpiewasz i modlisz się. I tak pewnego dnia, po roku modlitwy, uzbieraliśmy $30. Mieliśmy jedną walizkę i wyjechaliśmy daleko, daleko od domu. I rozpoczęło się zupełnie inne życie. Zaczęliśmy uczyć się, co to znaczy żyć z wiary. Zaczęliśmy uczyć się, co to znaczy mieć $2 w kieszeni i być 6, 5, 7 tysięcy kilometrów od domu. I chodziliśmy na wspaniałe randki, jako mąż i żona. Wtedy, kiedy tamci, którzy się ze mnie śmiali, byli na granicy rozwodu, po 2 latach małżeństwa ja z moją żoną zaczynałem chodzić na randki i zaczynaliśmy się sobą cieszyć. Poszliśmy na jezioro Bajkał, głęboko w tajdze, nie było budki z lodami. Najczystszy lód na świecie. Zamiast lodów lizaliśmy sople, rozmawialiśmy o Bogu i Bóg przygotowywał nas dla dużo większej służby. Dwa lata mieszkaliśmy w Estonii, podróżując po Rosji. Dwa lata zwiastowaliśmy słowo, zakładaliśmy nowe zbory. Szliśmy przez wiele niebezpieczeństw. Razem przeszliśmy przez więzienia, przez wojny, głód. Staliśmy pod karabinami. Widzieliśmy ludzką śmierć. Bóg prowadził nas i uczył. To nie był koniec. Pewnego dnia stałem przed drzwiami mojego pokoju w Moskwie i patrzyłem na mapę. Podniosłem palec i powiedziałem do żony: Pan powoła nas do Tallina. Ona mówi: gdzie jest Tallin? Ja mówię: nie wiem, szukam. Znaleźliśmy Tallin. W Tallinie kończyła się okupacja sowiecka. Rosyjskie wojska trwały rozmowy, żeby opuściły Estonię. Przyjechaliśmy do Tallina. Zaczęliśmy codziennie zgromadzać garstkę ludzi. Przychodziło 6 staruszek. I te staruszki słuchały, a my im czytaliśmy Biblię. Po 2 tygodniach pomyślałem: Panie, czy te 2 tygodnie spędziłem tu po to, żeby 6 staruszkom uczyć przez 2 tygodnie o Jezusie? Czy też coś więcej masz dla mnie? Ale niczego nie było. I tak pewnego dnia przyszedł pewien człowiek. Siadł sobie z tyłu. Ja miałem wykład dla staruszek. A on słuchał. Byłem ciekawy, kto to. Myślałem, może następny przyjdzie się nawróci. Podszedłem do niego. Witam was, jak się macie? On spojrzał na mnie, mówi: chwała Bogu, mówi. Podoba mi się to, co ty mówisz. A ja mówię: kto ty jesteś? Pastorem jestem. Stalina, pojedziesz jutro ze mną do więzienia, mówi. I on mnie nie spytał, czy mam czas, czy ewentualnie wyrażam zgodę. Wziął palec mi w nos i mówi: pojedziesz do więzienia jutro ze mną. Przyszedłem do domu, mówię do żony: słuchaj, jadę do więzienia jutro. Przyszedł jeden pastor i mówi, żebym z nim jechał, że trzeba mu pomocnika. Zostanę pomocnikiem w więzieniu. Nie zdążyłem skończyć, słyszę do drzwi. Kobiety przyszły, moje staruszki. Mówią: bracie, ty tam nie chodź. Tam anarchia. Rosyjskie wojska wychodzą z Estonii. Policja opuszcza, oni tylko na murach siedzą, a w więzieniu anarchia. Codziennie trupa stamtąd wynoszą. Samochód z chlebem wywrócili, kierowca ledwo życie uszedł. Ludzi mordują, tam w ogóle nie ma policji już w środku. To jest potężna zona, potężna kolonia karna. Czy kto nie był w Rosji, nie wie, co to znaczy zona. Zona to takie miasteczko więzienne, wioska więzienna, otoczona potrójnymi murami, właściwie 2 murami i pośrodku zasieki z drutu i psy. W środku nie było policji, policja była tylko na murach. Rzeczywiście codziennie albo uduszonego, albo przedźganego czymś człowieka wynosili, albo podrżnięte gardło ktoś miał. I zaczęli mi mówić: nie jedź. A ja nie wiedziałem, co mam robić. Wiedziałem jedno, Pan mnie tu powołał. I teraz dostałem wyzwanie, żeby jechać i głosić słowo. A więc ważne jest, na ile spełnię to, o co się tak bardzo modliłem. I tak poszliśmy do więzienia i tam zostawiłem moje serce. Wróciłem do domu i mówię mojej żonie: to jest to miejsce, gdzie Pan chce nas widzieć. Zaczęliśmy głosić Ewangelię i na początku mieliśmy pierwszych 3 braci, którzy się nawrócili. Przyjęli Pana Jezusa i postanowiliśmy, że zrobimy w czwartek wielki chrzest. I w środę na całe więzienie ogłosiliśmy: będzie chrzest. Będziemy chrzcić ludzi. Rano Bjork, który był pierwszym pastorem, a ja zostałem drugim pastorem. Mieliśmy 3 członków w zborze. Przyszedł do kaplicy i znalazł naszych braci zarżniętych. Z wybebeszonymi wnętrznościami na podłogę. Leżeli na środku kaplicy. I mafia powiedziała do niego, więzienna mafia: nie będziecie tu żadnego kościoła robić. My nie potrzebujemy świętych tutaj. Jeżeli was złapiemy na jakimś kościelnictwie, to popamiętasz. A do mnie jeszcze mówili: ty Polak, się trzymaj z daleka, to nie twoja sprawa. Ale wkrótce Georg zaczął głosić dalej. Mój strach mijał i wkrótce mieliśmy 25 osób nowych. I tak pierwszy pastor głosił, drugi pastor za nim się chował. I 25 osób ochrzciliśmy i już nikt nam ich nie zabił. I raz Georg głosił, wiecie, słowo. I ktoś zaczął rzucać kamieniami w okna i przekleństwa krzyczeć na zewnątrz. Przerwał kazanie. Wyjrzeliśmy przez okno. Stało ich około 15. Z kijami i sprętami stali. I mówią do Georga: chodź tu, Klecho, chodź tu. To cię nauczymy o twoim Bogu. Georg przyszedł za kazalnicę, zamknął Biblię. Przeprosił nas. Szedł na dół i byliśmy pewni, że trupa będziemy znosić z ulicy. On podszedł do nich i mówi: czego chcesz, mówi? Mojego Jezusa obrazić? Czy o moim Jezusie chcesz słyszeć? A my patrzymy, mają wszystkie te pręty powypadały. I zaczęli się rozchodzić, tylko jeden został. I mówi: idź ode mnie, nic od ciebie nie chcemy. A nasz pastor podniósł rękę i mówi: widzicie? Wasz pan szatan to jest kłamca. Powiedział, że mi zbijecie, a teraz uciekacie. Jedziemy do domu. A ja mówię: Georg, czy ja byłem nafaszerowany tą psychologią, tym myśleniem pozytywnym z Polski, wiecie. Georg, ty ich prowokujesz. Kiedyś ci przyleją. Spojrzał na mnie, mówi: wiesz, Bóg nie dla poezji policzył moje włosy. I jak kiedyś dopuści, że któryś spadnie, to ja podniosę ręce i uwielbię mojego Pana moją śmiercią. A ty się dalej bój. tak głosiliśmy dalej.
I przybywało chłopców w więzieniu.
I nagle zobaczyliśmy, że niektórzy z nich nie mają butów, nie mają rękawiczek.
Nie mają się w co ubrać. W celach 10 stopni. Jedni mają dobre ubrania, a inni w bieliźnie i w szmacianych, w tektury się owijają nocą i śpią. W mokrych celach. Pojechaliśmy do Szwecji. Wiecie, w międzyczasie, kiedy już pracę rozpocząłem w więzieniu, chcę wam powiedzieć tak, na marginesie, mieliśmy już jedno dziecko. Urodził się nam synek mały. Mieszkaliśmy w Estonii. I Pan był wierny i we wszystkim naszą rodzinę zaopatrywał. Moja żona i moje dziecko. Bez pomocy zdrowotnej na początku, służby zdrowia żadnej. Bóg ratował nasze dzieci, naszego syna, znaczy naszą rodzinę od wielu rzeczy. Wymodliliśmy naszego syna śmierci. Chcę wam powiedzieć, Jezus jest realny. Jeżeli przyjdzie w wasze życie śmierć, to Bóg jest większy niż śmierć. Bywało, że trzymaliśmy naszego syna na rękach. W wielkiej gorączce. Najbliższy lekarz 1500 kilometrów w Polsce, którego mogliśmy pójść. I mogłem patrzeć w niebo. Mogłem przypominać sobie słowa mojego Pana i mówić do Niego, dałeś mi tego chłopca, a więc nie zabieraj mi go. Chcę wam powiedzieć, Pan Jezus przychodził i był realny. Kładłem dziecko w gorączce, a rano podnosiłem zdrowe. Bóg prowadził i będzie was prowadził. I tak nam się rozrastał zbór w więzieniu. Uczyliśmy ludzi o naszym Panu i zaczęliśmy ich ubierać, bo było zimno. Nadchodziła zima. Pojechałem do Szwecji, przywiozłem rękawice, buty, kurtki. I jaka radość była w więzieniu, kiedy wszystkich ubraliśmy. Wszyscy mieli kurtki zimowe, buty zimowe i rękawice i czapki dostali. Jaki smutek był, jak przyszliśmy następnym razem i znowu ludzie siedzieli goli. Się pytamy, gdzie są wasze rzeczy? Oni mówią, przyjechała mafia. Przyszli. Mafia więzienna, wiecie, w więzieniu oni się rządzili, panoszyli. Policjanta nawet zabili. Trzech, nie jednego. I przyszła mafia i zabrali nam wszystko. My nie wiedzieliśmy, co zrobić. Georg głosił kazanie. Przyszli na nasze nabożeństwo. Trzech takich łysoli, wiecie, wielkich. Przyszli tyłem, wchodzą. Takie bary, wiecie, duże chłopy. Przerwali kazanie i mówią, słuchajcie, chcecie mieć tu kościół, będziecie płacić 20%. Nie będziecie płacić 20%, to będziecie płacić inaczej. Wiecie, co to znaczy. 20% wszystkiego, co ma kościół, będziecie dawać. Diabeł przyszedł i postanowił nam wynająć kaplicę. Za 20%. Ja ze strachu nie wiedziałem, gdzie się podziać. Cały czas się bałem. Georg spojrzał, wiecie, na mafiozę i mówi, słuchaj, mówi, synku, ty za słaby i za głupi jesteś, żeby przeciwko mojemu Bogu stanąć. Idź lepiej do domu, idź na cele, spać. A on, wiecie, wszystkie kolory przybrał. Popatrzył i mówi do niego, słuchaj, w twoim domu jutro wieczór. To znaczy, nie żyjesz już. Ci ruska mafia powie, że nie żyjesz, to nie żyjesz. Oni mieli kontakty, wiecie, z zewnętrznym światem cały czas. Oni mieli nawet telefony pochowane u siebie. Bywało tak, że przywozili mafiozę do więzienia ruskiego i ledwo wyjeżdżała karetka więzienna. On podchodził do strażnika na bramie i mu mówił, wiesz pan co, pana syn dzisiaj o 15 wychodzi ze szkoły i ma mieć wypadek, ma go samochód przejechać. Ale ja mógłbym sprawić, że go nie przejedzie. Pana żona, pod takim i takim adresem mieszkacie, ma mieć straszny wypadek, jak wyjdzie dzisiaj po zakupy do sklepu. Ale ja tak mogę zrobić, że się nie stanie, tylko musi mnie wam puścić. Wiecie, strażnik wolał otworzyć i go puścić. Oni wszystko wiedzieli. Oni byli potęgą zła. Oni wszystko wiedzieli. I Georg do niego powiedział, że on głupi. A on się obraził, wyszedł i mówi, jutro u ciebie w domu. Wyszli, czasnęli drzwiami i poszli. I jedziemy do domu. I ja mówię, Georg, no, narobiłeś się teraz. Prowokowałeś, teraz masz. Ja się bardziej o siebie bałem, jak o niego, wiecie. Ale to tak porządnie mówić, że on ma. Ja mówię, coś to zrobił. On cicho. Ja mówię, co teraz będziesz? Zabiją cię. On nagle spojrzał na mnie, mówi. Zamknij się, mówi. Ty, mówi, Jezusa nie znasz, Mirek. W ogóle nie znasz Jezusa. Cię drugi pastor byłem. Ty nie znasz Jezusa. I jak się zamkniesz, to cię tu wysadzę. 30 kilometrów, sam las. I wilki jeszcze w Estonii. A ja patrzę i widzę, że on gotowy wysadzić mnie. Czwartek czy piątek, nie pamiętam, poszedłem do niego do domu. Jadę do niego do domu i myślę, jakie kazanie na pogrzebie będziemy mówić. I kto poprowadzi teraz to? Jak zawiadomić policję teraz, że trupy w domu? Czyli to się nazywa cielesne myślenie. Ja pukam do drzwi i otwiera Georg z uśmiechem. Mówi, no, jedziemy do więzienia głosić słowo. Ja mówię, żyjesz. Pojechaliśmy do więzienia. Ja wam powiem, to jest błogosławieństwo mieć takiego pastora. Od wielu pastorów możecie się nauczyć, jak kupić albo sprzedać ubezpieczenie. Kaktusa, proszek do prania. Niektórzy pastorzy poślą was do psychiatry, a mój pastor chodził z Panem. To jest przywilej. Ja słyszałem o takich pastorach, co członków zboru do psychiatry posyłają. I po tym poznaję też, że to są czasy ostateczne.
Mój pastor chodził z Panem.
Jechaliśmy, on zaczął kazanie. Ja siedziałem złamany, zdruzgotany, ze strachu cały. Przychodzą znowu ci, patrzymy oni, tacy inni. Powoli przyszli, nie chcieli przeszkadzać. Tacy skuleni, wiecie, pobożne miny, ręce złożone. Niemu się ręka trzęsie, oczy podsiniaczone. Kiorg spojrzał. Czego chcesz, synu? A on spojrzał na niego, mówi, kto ty jesteś. I co się stało tobie? My posłaliśmy człowieka, żeby się z tobą rozprawił. Ale on zmarł w drodze do ciebie, zginął w drodze do ciebie. I my od 2 dni nie możemy jeść. I spać nie możemy. I my dobrze wiemy, że to nie był wypadek. Módlcie się o nas, bo wasz Bóg nas wszystkich pozabija teraz. Czy to była dla mnie największa Ewangelia, jaką słyszałem? Ewangelia o tym, że Bóg jest święty, święty, święty. Bóg nie da z siebie szydzić. Bóg nigdy nie da z siebie kpić. Tego dnia 30 ludzi z mafii było w kościele i nikt nic nie rozumiał, nawet policja. Ale nasz zbór zaczął rosnąć. Wkrótce chrzciliśmy wiele, wiele osób dziennie. Po krótkim czasie otwarliśmy 2 pierwsze szkoły biblijne, jakie powstały w więzieniach. Nigdy wcześniej w żadnym więzieniu byłem w Związku Sowieckim, w Związku Radzieckim. Nie było szkoły biblijnej i nikt nie uczył pastorów. Zobaczyliśmy ludzi, którzy byli jak skarb, jak takie skarby wyrwane z piekła, ze śmierci, z ziemi, z ciemności. Zobaczyłem, jaka potęga, pomyślcie, jaki potencjał jest w ludziach, którzy całe życie o kromce chleba żyli tydzień, którzy spali po dworcach, po zawilgłych celach, po lasach, pijani na chodnikach, a teraz z Biblią mogliby dotrzeć po krańce Syberii. I nikt takich ludzi nie zatrzyma. I zaczęliśmy ich uczyć. Dzisiaj mam przyjaciół w całej Rosji. Nawet w poniedziałek do mnie z Rosji przyjeżdżają. Mam przyjaciół więźniów. Akurat ten, co przyjeżdża, nie jest więźniem, ale jest jednym z przyjaciół z naszej szkoły. Mam przyjaciół więźniów, którzy są dziś pastorami, chcę wam powiedzieć. Diabeł miał dla nich inny plan, ale Bóg miał swój plan i znów się okazało, że diabeł kłamie. Mieli być dawno w grobie, a zakładali zbory w największych krańcach Syberii, gdzie nikt z nas by nie dotrzedł. Gdzie Ewangelia była siana na glebę, na której nigdy nikt wcześniej nie siał. Gdzie wieczerza pańska jest łamana czarnym chlebem, a często z braku wina. W kielichu mają wodę i parę kropli wina tylko. Gdzie ludzie mają jedne buty przez cały rok. Gdzie stare kobiety mają $3 na cały miesiąc. Gdzie nikt z was nie dałby rady. Bóg znalazł sobie ludzi w więzieniu, którzy zaprowadzili Pana Jezusa. Albo inaczej, których Pan Jezus zaprowadził, a oni z Nim szli po krańce ziemi. Nie wyście Go wybrali, On was wybrał, abyście Mu przynieśli owoc. Aby Bóg was mógł powołać. Być może niektórzy z was skończą jako męczennicy. Dzisiaj żyjemy w czasach odstępczej Ewangelii. Dzisiaj naszej młodzieży chce się wmówić bzdury, że trzeba tylko plaskać, skakać i się uśmiechać. Ale na całym świecie giną ludzie, a ciebie Bóg może użyć. Masz tak samo 2 nogi jak ja, 2 ręce. Masz rozum, który ci Bóg dał. I masz Biblię, umiesz czytać i pisać. To wszystkie wymagania. Bóg nie wymaga od ciebie szkoły. Bóg wymaga od ciebie, żebyś prosił w imieniu Jezusa o to sam Jezus by prosił. A Jezus prosił ze łzami w oczach. Panie, zachowaj ich. Nie prosił o świat, o was prosił i on was poprowadzi. Nas zachowywał i was będzie zachowywał. Moja żona rzeczywiście dostała męża wariata, tak jak jej powiedzieli. Wyciągnął ją na koniec świata. Zamiast mieszkania dałem jej autobus. Zamiast bieżącej wody termos z ciepłą wodą. Gotowaliśmy nasze obiady na butli gazowej. Nasz mały syn wychowywał się z tyłu naszego busa. Nasz samochód był naszym domem. Ale nasz Pan chodził z nami. I nic lepszego niż chodzić z Panem. Nigdy nie tęskniłem za tym, co mieli ludzie. Przyjeżdżałem do Polski, patrzyłem, jak ludzie mają domy, firmy, samochody, interesy. Ale za każdym razem, kiedy szedłem do nich na obiad i opowiadałem im, jak słońce, jak Jezus lśni nad Rosją. Oni mówili, wiesz co, my tobie zazdrościmy. Ty to masz życie, a my musimy jutro iść do roboty. A ty jedziesz ryzykować życiem dla Jezusa. Zaczynali rozumieć, wiecie, bo na początku to nam ludzie współczuli. Biedaku, śpicie, tak zimno. Moja żona, wiecie, spała w butach zimowych, w 2 kurtkach i 2 śpiworach. I dalej zimno. W naszym moskiewskim mieszkaniu nam woda w szklankach zamarzała. Na początku nam ludzie współczuli, ale szybko przestali, kiedy zobaczyli, że jesteśmy najszczęśliwszymi ludźmi na świecie, bo Jezus przyszedł. Bóg obiecuje w waszym domu gości. Bóg mówi, że jeżeli będziecie Mu wierni, będziecie trzymać to słowo mocno w swoje ręce, możecie się spodziewać dzisiaj wieczór gości. Przyjdziemy do was i będziemy z wami wieczerzać. Powiedział Jezus. Ja i Ojciec przyjdziemy. Wiecie, co to znaczy wieczerzać?
Wieczerza zaczyna się wtedy, kiedy nadciąga zmrok i ciemność. Nad światem będzie coraz ciemniej. Nad światem będzie coraz więcej łez. Coraz więcej ludzi będzie rozkładać bezradnie ręce. I przychodzi czas, kiedy my będziemy mogli się świecić. Po 2,5 roku mieliśmy zbór 350 osób. Jeden z największych więziennych zborów na wschodzie. Już dzisiaj są większe. Pewnego dnia wyruszyliśmy na urlop do Polski. I pan powołał mnie. Znów w swój niezwykły sposób. Moja żona pakowała swoją małą torbę, walizkę. Mieliśmy już trochę rzeczy, dorobiliśmy się w Estonii mebli. Podarowali nam lodówkę. Raz nas obrabiowali, dorabialiśmy się od nowa. Takie życie misyjne było. Moja żona pakowała swoją małą walizkę. Nasz synek spał. Przyszedłem do kuchni, spojrzałem na nią, mówię. Kochana, zabierz z kuchni to, co ci może być potrzebne na następne wiele lat. Już nigdy nie zobaczysz tego domu. Wiedzieliśmy, że to ostatni raz. Przyjechałem do Polski. Po 2 tygodniach pan powołał mnie do służby. I tak jestem pastorem kościoła w Chełmie. Zboru w Chełmie. Głoszę w Chełmie. Mam ukochanych ludzi w Chełmie. Mogę podróżować, dzielić się moim panem. Uwierzcie mi, że świadectwo tego, co zrobił Jezus, jest większe niż tego, co zrobiłem jako grzesznik. Może myślisz o sobie też, że jesteś nikim wielkim, ale chcę ci powiedzieć, czy jesteś doktorem, czy jesteś inżynierem, czy teraz bronisz dyplom, a może chodzisz do szkoły i nie widzisz nadziei, kimkolwiek jesteś. Bóg nie szuka twojego wykształcenia. Bóg nie szuka tego, kim jesteś. Dzisiejsze zapomniane przesłanie Ewangelii powinno brzmieć, kto chce pójść za mną, niech się zaprze siebie. Bóg nie potrzebuje tego, kim jesteś. Bóg potrzebuje twojego posłuszeństwa i użyje ciebie. Poprowadzi cię tam, gdzie są ludzie, którzy na ciebie czekają. Ostatnio 3 razy głosiłem w Meksyku. Głosiliśmy na śmietniskach. Maleńkie dziewczynki, takie jak te, które tu siedzą, mieszkają razem ze świniami w tekturowych pudłach. Dzieci żyją na śmietniskach. Ludzie jedzą ze śmieci. Przywiozłem zdjęcia, które ludzie nie mogli uwierzyć. Pośród śmieci i świń żyją dzieci i ludzie, którzy nigdy nie słyszeli o Jezusie. Na jednym śmietnisku pośród slumsów zobaczyliśmy z 2 gałęzi zrobiony krzyż. Kazalnicę zbitą ze starych desek. I zobaczyliśmy człowieka, który tam zamieszkał. Prostego Meksykanina, który zaczął świecić Jezusem, tak jak wy możecie świecić. Wiecie, kiedy po raz pierwszy w życiu przekraczałem Rio Grande i szliśmy głosić, zatrzymałem się, to był zachód słońca i pomyślałem, Boże, jaki Ty jesteś wielki. Patrzyłem na ten zachód, jak piłem piwsko i staczałem się na samo dno, a Ty podniosłeś moje życie i poprowadziłeś mnie. Teraz mogę iść po krańce ziemi. Nie mam dużej wypłaty. Nie myślcie, że łatwo mi się mówi, że podróżuję sobie do Meksyku, bo pewnie nie wiadomo, ile zarabia. Jak chcecie wiedzieć, nie jest tajemnicą. Mam 1000 złotych jako pastor miesięcznie. Bóg nie potrzebuje twoich pieniędzy. Bóg potrzebuje ciebie, ciebie i ciebie. Możesz być bez butów. Bóg ma buty. Możesz nie mieć co ubrać. Bóg ma co ubrać. Ale Bóg potrzebuje ciebie. Jak ty nie pójdziesz, to nie usłyszą. Są tacy ludzie, którzy nie mają bieżącej wody. Nie umią pisać i czytać, ale są wielkimi świętymi. Na odgłos trąby, na głos Archanioła. Najpierw powstaną ci, którzy zasnęli w Chrystusie, a potem my będziemy porwani do Pana. I tak zawsze już z Nim będziemy. Dzisiaj Kościół pociesza się chichami i śmiechami. Klauni stoją za kazalnicami, rozśmieszając młodzież. Mówiąc ludzi, don't worry, nie przejmuj się, wszystko jest dobrze. Ohyda, sodomis w postaci Toronto Blessing i Ewangelii Sukcesu zalewa wiele kościołów. Ludzie chcą się śmiać, ale coś wam powiem. Nad Jeruzalem, które było w dużo większej, w dużo lepszej kondycji moralnej niż Warszawa, Jezus zapłakał. Nad Warszawą Duch Boży płacze. Już wkrótce staniemy w kolejce po wypłatę. Ja biegnę, żeby wziąć wieniec. Biegnę i nie chcę być ostatni. Chcę wziąć wieniec, wieniec chwały. Ludzie śpiewają dzisiaj pieśni, że dostaniemy wieniec chwały od Jezusa po to, żeby Mu rzucić go do nóg i oddać cześć i chwałę. Ale to są kłamcy, nie słuchajcie tych piosenek. Jeżeli nie potrafisz dzisiaj swojego życia i wygody złożyć u nóg Jezusa, to już na pewno wieńca chwały nie dostaniesz, bo byś go nigdy nie złożył. Stałbyś się jak diabeł. Dzisiaj Jezus czeka, co Ty zrobisz. Miałbym jeszcze 1000 świadectw, wiem, że mój czas się kończy. Moim największym świadectwem jest to, że kiedy Jezus weźmie nasze życie w swoje ręce, to może zrobić wszystko, wszystko, wszystko. ale potrzebuję tylko Ciebie. Ja nie głoszę Wam jakiegoś przesłania sukcesu i wiary. Na zasadzie, że wiara to, wiecie, jakaś tam siła na końcu języka. To są bzdury. Wiara to chodzenie z Bogiem. Wiara to znaczy, że Jezus jest żywy i realny. To jest wiara. Wiara to znaczy chodzić z Bogiem. Chodźcie ze swoim Jezusem. Niech Was Pan błogosławi.